Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Mieliśmy przed chwileczką informację w serwisie na temat tego, że dziś Rada Ministrów będzie zatwierdzać uchwałę w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce, pierwszej elektrowni atomowej. Innymi słowy, będziemy mieć wreszcie polski atom. O tym będę rozmawiał z naszym dzisiejszym gościem. Na łączach jest z nami Daniel Czyżewski, portal Energetyka 24. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Panie Danielu, mam przed oczami wizerunek byłego polskiego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który robi taki yes, yes, yes. Czy my wszyscy powinniśmy po tej informacji, po tych dwóch informacjach właściwie o budowie, jakby takich zaczynie do budowy dwóch elektrowni atomowych, jedna rękami amerykańskimi, druga koreańskimi, czy powinniśmy właśnie wykonywać takie gesty, takie yes, yes, yes?
Ja bym wykonał taki gest chyba w momencie, kiedy pierwsza polska elektrownia jądrowa zacznie produkować
ostrożność
energię.
Procesowa widzę, taka.
Tak jest, bo pamiętajmy, że ten program jądrowy, który w trzeciej RP się rozpoczął, no, ma już 13 lat. Właściwie to jest okres, w którym elektrownia jądrowa mogłaby już pierwsza stanąć. 2009 rok to, to początek tego programu, a już nie mówię o tym wcześniejszym perlowskim, bo to już 50 lat będzie. I na razie dopiero wybraliśmy lokalizację po 13 latach. Trzeba o tym pamiętać. Znaczy dobrze, że wybraliśmy tę lokalizację, wykonawcę, przepraszam, i że mamy jeszcze dodatkowy program, jakby obok tego państwowego, rządowego, mamy program prywatny, no, państwowo-prywatny tak naprawdę.
Tak, publiczno-prywatny. Tam zdaje się, większość ma mieć mimo wszystko Skarb Państwa. Słyszałem w każdym razie, że ma o to być, mają być takie odpowiednie zapisy, no ale to jeszcze cały czas też.
Padają grzyby po deszczu teraz elektrowni jądrowej. I słusznie. Oczywiście właściwie nie mamy wyboru wielkiego, bo już za kilka lat będziemy mieli lukę wytwórczą w naszym systemie elektroenergetycznym. Po prostu stare bloki węglowe kończą swój żywot i no oczywiście lepiej by było, jakbyśmy już mieli teraz czy za kilka lat tą elektrownię, to się nie stanie, no bo to trwa w Europie przynajmniej około kilkunastu właśnie lat. Więc dobrze, że są decyzje, dobrze, że mamy już tych wykonawców, ale czekają nas wyzwania jeszcze w tej dekadzie, a elektrownia jądrowa powstanie, no pewnie, tak patrząc realistycznie, w drugiej połowie lat 30.
Czyli jednak po 2033 roku, bo takie są deadline'y pierwotne.
Bardzo trudne, no w ostatnich dekadach no nie było elektrowni jądrowej w Europie, która by się budowała w lat 10. A przecież nasza elektrownia nie zacznie się budować teraz.
Za trzy
lata jeszcze.
Chociaż podobno Koreańczycy budują w terminach.
Tak, tak, tylko że oni budowali te swoje reaktory, które chcą tutaj postawić, oni budowali tylko w Korei właśnie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, więc trochę inne otoczenie prawne, inne otoczenie, jeżeli chodzi o procedury bezpieczeństwa. Oni się będą musieli dostosować tą swoją budowę do warunków po prostu europejskich, do prawa unijnego, do prawa polskiego, które trochę się różni od tego, które jest w Korei Południowej czy też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Pański kolega z portalu energetyka.pl, Jakub Wiech, napisał, że to partnerstwo przy elektrowni jądrowej jest tak naprawdę projektem na cały XXI wiek. Łączymy się, wiążemy się i ze Stanami, no pośrednio z Koreą, chociaż przypomnę, to jest bardziej biznesowy projekt, ale równie ważny. Łączymy się więzami bardzo mocnymi. No i pytanie, czy to jest właśnie inwestycja tylko w energetykę, w to, żebyśmy mieli więcej mocy w systemie, czy po prostu coś o wiele większego? Takie małżeństwo, powiedziałbym, mocne, ze wspólnym płaceniem podatków może nawet takim.
Nie ulega wątpliwości, że wybór wykonawcy elektrowni jądrowej był polityczny, w sensie polityka miała na niego wpływ, bo tak naprawdę patrząc na takie argumenty finansowe i techniczne, to i zostawiając politykę z boku, to pewnie byśmy wybrali Koreańczyków, bo oni są najmocniejsi, jeżeli chodzi o te argumenty. A politycznie nie mamy wiele do ugrania. Tak. No i też mają potężny przemysł za sobą, mają historię. No i rzeczywiście w statystykach mają najmniejsze opóźnienia, to nie znaczy, że nie mają, i najmniej przekracza budżet, inwestycje jądrowe najmniej przekraczają budżet. No ale wybraliśmy Amerykanów, ze względów politycznych, no bo mamy z nimi sojusz, mamy różne relacje na różnych obszarach, no i to by oczywiście było motywowane politycznie. No dobrze, że na tą drugą, czy ten program prywatny, nazwijmy go, wybraliśmy Koreańczyków, bo dla nich to też będzie okazja do pokazania się na Zachodzie, w Europie, pokazania swoich elektrowni, swojego...
Takie portfolio, można powiedzieć, atomowe, na przykład.
Tak, no bo oni gdzieś, no mówię, w Korei i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oni na Zachodzie jeszcze nie budowali, tak? Jeżeli oni tu się spiszą, będzie im na to zależało zapewne, no to być może inne europejskie państwa też się skuszą na ich
ofertę. Panie Daniel, technologicznie pan powiedział, że oni mają dobrą markę, oni są bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o właśnie energetykę atomową i te ich elektrownie cieszą się bardzo dobrą opinią. Pan to potwierdza, że to jest taki najbardziej zaawansowany z tych trzech projektów na stole, który jest?
Znaczy, tutaj można mówić o wielu aspektach, wielu obszarach. Być może technologicznie sam reaktor najbardziej zaawansowany to jest reaktor AP-1000 amerykański, tylko że no, Amerykanie nie mają ze sobą tak dużego przemysłu, dużej firmy. Bo Westinghouse jest firmą dosyć małą w porównaniu z EDF-em francuskim, czy też tym koreańskim KHNP, a właściwie trzeba by porównać do KEPCO, bo to jest spółka matka, grupa, do której należy KHNP. I to jest taki słynny czebol, jeden z czeboli koreańskich państwowych firm. Tam wszystko będzie wyrabiane, jak nie przez samo KHNP, to przez spółki powiązane z jednej grupy. Koreańczycy też po statystykach widzimy, że oni, no zwykle w tych jądrowych inwestycjach mamy dużo, dużo przedłużeń, budów, mamy większe koszty. No, jeżeli chodzi o Westinghouse i EDF, te koszty wynoszą często, średnio właściwie, około 100% więcej niż zakładane. Tak?
Mm-hmm. No to są, mówimy olbrzymich sumach przecież w tym momencie.
Tak, jeżeli chodzi o Koreańczyków, to jest około 20% jak na razie w tych ich projektach, więc oni, jeżeli chodzi o statystyki, są bardzo, bardzo mocni. No i o kwotę. Rzeczywiście no nie mamy oficjalnych dokumentów z kwotami. No z przecieków medialnych wynika, że ta kwota zaoferowana przez Koreańczyków będzie dużo, dużo niższa. No być może też z tego powodu, że im bardzo zależało, żeby się na tym Zachodzie pokazać, no tak, i wejść jakby przez Polskę w zachodni przemysł jądrowy.
To teraz wchodzimy na nasz teren, na naszą Wielkopolskę, dlatego że z jednej strony mamy ten projekt amerykański, rządowy, który ma być budowany, to już wiemy, na Pomorzu, w Choczewie, w okolicach Żarnowca, no a ta koreańska elektrownia atomowa ma być budowana w takim konsorcjum publiczno-prywatnym z Polską Grupą Energetyczną, naszym ZEPAK-iem w Koninie, Pątnowie, i to będzie ulokowane w Wielkopolsce, właśnie w Pątnowie, na terenie, gdzie były do tej pory kopalnie węgla brunatnego. No i pytanie następujące. Jaki to może być kop dla regionu? W ogóle taka elektrownia atomowa. Wyobrażam sobie, że jestem kierownikiem projektu i przenoszę jezioro, tak jak u Barei, w to miejsce. Tam powstaje elektrownia atomowa. I co to oznacza dla całego regionu tak naprawdę?
No to jest pewno wiele tysięcy miejsc pracy. Tutaj Koreańczycy byli dosyć zachowawczy, bo my trochę mówimy o inwestycji prywatnej, ale ja oceniam ich w kontekście tego, co oferowali dla programu rządowego. Tak? No pewnie to się niewiele będzie różniło, zakładamy. To będą tysiące miejsc pracy oczywiście. No Koreańczycy też, ich oferta była mocna, ta państwowa, ponieważ oferowali tak zwany offset, czyli transfer technologii. Być może dzięki temu będziemy mieli do czynienia z zaczątkiem polskiego przemysłu jądrowego. To oczywiście jest proces.
Słyszałem też o półprzewodnikach i w ogóle inwestycjach w przemysł 4.0. No, to jest to, o co teraz też się toczy bój ogólnoświatowy. Półprzewodniki, które nagle stały się takim strategicznym towarem i przetargiem między Amerykanami a Chińczykami, przypomnijmy. A oni to też mają, Koreańczycy.
Tak, jasne, Koreańczycy żyją z eksportu. Oni dotychczas skorzystali z dóbr intelektualnych, technologicznych Zachodu. Być może teraz będą w stanie przetransferować część wiedzy, część swojego przemysłu do Polski. Myślę, że jest na to szansa. Na pewno oferowali ten offset. Myślę, że to nie były słowa rzucone na wiatr. Być może nawet w Wielkopolsce będzie zaczątek polskiego przemysłu jądrowego. Oczywiście to jest kwestia dekad. Tutaj nic się nie stanie nagle. No ale jest taka możliwość, skoro elektrownia ma być w Wielkopolsce.
Rozmawiamy 10 minutę. Jeszcze nie zapytam o bezpieczeństwo. To znak chyba, jak bardzo nam się zmieniła ta taka mentalność w podejściu do energetyki jądrowej. No i pytanie takie. To mają być, i myślę o tym amerykańskim i o tym koreańskim projekcie, chociaż podobno one są technologicznie podobne, nawet Amerykanie mówili, że Koreańczycy im korzystają z tego, co tak naprawdę jest na licencji amerykańskiej, ale to boczna sprawa. Pytanie o to, na ile te reaktory trzeciej generacji typu PWR są bezpieczne. W tle oczywiście ma Czarnobyl i Fukushima.
No, jeżeli chodzi o amerykański reaktor, on jest najprawdopodobniej najbardziej zaawansowany technologicznie właśnie z tego powodu, że ma pasywne systemy bezpieczeństwa, czyli jeżeli dochodzi do jakiejś nieścisłości, jakiejś awarii, czegoś niepokojącego, to reaktor sam się wyłączy. Nie trzeba nawet w ogóle udziału człowieka. Mhm. Ale pozostałe reaktory trzeciej generacji, jak AP1400 koreański, no, który jest rzeczywiście powiązany technologicznie, jest, niektórzy mówią, że jest potomkiem tego AP1000 amerykańskiego. Koreańczycy twierdzą, że nie muszą, nie potrzebują licencji amerykańskiej. Amerykanie twierdzą, że potrzebują, no być może będą jeszcze na ten temat spory prawne. No ale to są reaktory, które były konstruowane z myślą o bezpieczeństwie przede wszystkim, bo jak można sobie wyobrazić po Czarnobylu, sektor jądrowy absolutnie za priorytet uznał bezpieczeństwo. Te procedury często, nawet jakbyśmy się wgłębili, nie mogą się wydawać nieco, może nie absurdalne, ale przesadzone, tak? Ale to jest absolutnie na pierwszym miejscu. Z tego też powodu trochę wynikał cały taki zastój też finansowy, ekonomiczny, bo się często te projekty nie spinały z powodu tych bardzo wysokich zabezpieczeń, z powodu nakładów, które trzeba było przeznaczyć na bezpieczeństwo elektrowni i bezpieczeństwo reaktorów. Myślę, że można spokojnie uznać, że te reaktory są bezpieczne, że nie ma w ogóle możliwości w świecie, w systemie tak wysokich procedur bezpieczeństwa do jakiejkolwiek katastrofy, czy jakiejkolwiek awarii. Francuzi, to oczywiście oni tutaj...
Oni nie wspomnieliśmy jeszcze.
Zostali pominięci w Polsce, ale jak Francuzi tłumaczyli, to oni w tym roku będą mieli stratę w ogóle. Dlaczego? Bo nie działało, przez pewien okres nie działała połowa ich reaktorów z ich flot 58. W dużej mierze dlatego, że właśnie drobne usterki, przy najmniejszej drobnej usterce, dla najmniejszej wątpliwości, te reaktory są wyłączane. I to jest absolutny priorytet. Nieważna jest sfera finansowa, czy mniej ważna. Bezpieczeństwo jest absolutnie najważniejsze. Myślę, że
panie
w innych reaktorów jest tak samo.
Pan tak pominął sobie spokojnie tych Francuzów, a być może oni jeszcze są w grze, dlatego że przecież nie jest ogłoszony wykonawca drugiej tej państwowej, że tak to nazwę, elektrowni atomowej lokalizacji. No i być może oni też tam coś dostaną i wtedy to byłaby już taka pełna dywersyfikacja dostawców i producentów atomowych.
Myślę, że jest na to szansa. Francuzi też mogą się pochwalić tym, że mają wszystko w jednym, że mogą kompleksowo zbudować elektrownię. Od wszystkich stron mają odpowiednie spółki, odpowiednich wykonawców w swojej grupie, bo ELE to jest ogromna, ogromna firma, największa zresztą z tych trzech firm oferentów. Jest też blisko, nie ma problemów, nie będzie z łańcuchem dostaw. Jesteśmy w Europie. No też dla EDF-u będzie to też prestiżowa sprawa, jest prestiżowa sprawa, bo Europa to jest ich podwórko, to jest europejski przemysł. Oni, jeżeli w Europie w ostatniej dekadzie rozpoczynały się budowy elektrowni, to oni byli wykonawcami, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Finlandii. No tutaj Koreańczycy i Amerykanie wchodzą na ich podwórko.
Właśnie. Ja już się boję konfliktów jako Karakale. Zobaczymy, jak to będzie. Nasz czas niestety dobiega końca. Ostatnie pytanie. 9 gigawatów elektrycznych, tak podobno się nazywa cała ta jednostka i cała moc, którą zyskamy. To dużo? Bo ja dla laika, no oczywiście brzmi to technicznie, natomiast domyślam się, że to jest gro naszego zapotrzebowania, jeśli chodzi o energię, o moc w kraju.
No tak, tak. Bełchatów, największa elektrownia w Polsce, która 20% produkuje prądu, to 5 ponad gigawatów, 9 to jest prawie razy więcej. Więc jeżeli by się zapotrzebowanie nie zmieniło, no to tak szacując bardzo ogólnie, prawie 40% obecnego zapotrzebowania Polski. Oczywiście to zapotrzebowanie będzie się zwiększać, Nie wiemy, ile w nich w 30-40 roku, ale na pewno będzie się zwiększać. Więc my potrzebujemy tych elektrowni nie tyle, żeby nawet zastąpić te węglowe, które odchodzą, ale żeby dołożyć mocy na przyszłe zwiększone zapotrzebowanie.
Proszę Państwa,
więc musimy inwestować
tak, tak jak Pan powiedział, jesteśmy skazani na atom. Nie ma wyjścia. Daniel Krzyżewski, portal Energetyka 24, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję Panu za rozmowę. Dobrego dnia życzę Panu, Państwu.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.